nabożeństwa pokutne. Mówiąc o celebrowaniu sakramentu pokuty i pojednania, wspomniałem o nabożeństwach pokutnych, które wciąż są niedocenianym środkiem wychowania wiernych do owocnego przeżywania tego sakramentu i skuteczniejszego nawrócenia. Na przykład w Polsce, dzięki Bogu, bardzo upowszechniła się i zakorzeniła praktyka spowiedzi pierwszopiątkowych. Właśnie one mogłyby stać się doskonałą okazją do celebrowania nabożeństw pokutnych. Zanim wierni przystąpią do spowiedzi wynagradzającej z okazji pierwszego piątku, mogliby wcześniej przez około 2 lub 3 kwadranse słuchać i rozważać Słowo Boże i w Jego świetle dokonać pogłębionego rachunku sumienia. Słowo Boże ma bowiem moc oczyszczania i uzdrawiania naszych sumień. Gdy jest czytane i proklamowane, a więc głoszone z uroczystą powagą, wówczas staje się żywym słowem samego Jezusa Chrystusa. Tę świadomość uzdrawiającej mocy Słowa Bożego wyraża formuła, jaką kapłan lub diakon wypowiada po cichu zawsze, ilekroć w liturgii odczytuje Ewangelię. Mówi bowiem, niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Jak uczy wprowadzenie teologiczne i pastoralne do obrzędów pokuty, nabożeństwa pokutne są zgromadzeniami ludu Bożego na słuchanie Słowa Bożego, przez które otrzymuje on wezwanie do nawrócenia i odnowy życia oraz wieść o naszym wyzwoleniu z grzechu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Istota nabożeństw pokutnych wywodzi się w pewnym sensie ze społecznej natury człowieka, z natury Kościoła jako jedynego ciała Chrystusa, ze społecznego wymiaru grzechu oraz konieczności wspólnotowego odrzucenia grzechu w procesie nawrócenia. Zalążek tych nabożeństw lub pewne jego elementy można znaleźć już w Starym Testamencie. Otóż świadomość przymierza zawartego przez Boga z całym Jego ludem oraz fakt częstego sprzeniewierzania się ludu były dla Niego pobudką do pewnych praktyk wspólnotowych o charakterze ekspiacyjnym, wynagradzającym, które można byłoby nazwać liturgią pokutną. Uważano bowiem, że niewierność Izraelitów wobec Boga i zawartego przymierza jest główną przyczyną wszystkich narodowych klęsk. Należało zatem jako cały naród wyznać przed Bogiem swoje grzechy i prosić Go o zmiłowanie oraz przebaczenie. Tak więc wspólnotowe wyznanie grzechów przez Izraela było najbardziej znamienną cechą tej swoistej liturgii pokutnej, w centrum której była modlitwa wstawiennicza przewodnika ludu. Opisy takich starotestamentowych liturgii pokutnych znaleźć możemy m.in. w księdze Ezdrasza i w księdze Nehemiasza. Schemat tych liturgii pokutnych jest dość prosty i zawsze niemal taki sam. Najpierw jest to czytanie Słowa Bożego, które porusza sumienia, następnie wyznawanie grzechów połączone z płaczem i lamentem, które są dość charakterystyczne dla religijnej wrażliwości ludów Bliskiego Wschodu, a wreszcie błaganie Boga o przebaczenie i ratunek. Ślady podobnych celebracji pokutnych odnajdujemy w Nowym Testamencie, gdzie noszą one nazwę braterskiego napomnienia, w których wyraźnie pojawia się motyw odpowiedzialności za grzech bliźniego i obowiązek troski o wyrwanie go ze zła. Na przykład Pan Jezus poleca, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 4 oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. Podobnie święty Paweł radzi mieszkańcom Galacji. Gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniacie prawo Chrystusowe. Nie inaczej radzi święty Jan Apostoł, pisząc: jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem. Są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Pierwsi chrześcijanie bardzo dosłownie brali te zalecenia, toteż gdy zdarzyło się komuś popełnić jakiś grzech ciężki, był na pewien czas wykluczany ze wspólnoty, a potem poprzez specjalną celebrację połączoną z nałożeniem pokuty na nowo przyjmowany do wspólnoty wierzących. Proponowane przez obrzędy pokuty nabożeństwa pokutne, nawiązując do biblijnej i wczesnochrześcijańskiej tradycji, mają więc na celu podtrzymywanie i umacnianie wśród wiernych ducha pokuty. Mają też przygotować ich do owocnego przeżywania sakramentu pokuty. Ogromne znaczenie ma wychowawcza rola tych nabożeństw, zwłaszcza wobec dzieci, co należy szczególnie podkreślić w kontekście wspomnianych spowiedzi pierwszopiątkowych. Poprzez te nabożeństwa dzieci otrzymują stopniowe, dobre wprowadzenie w teologię grzechu i jego niszczycielskiej działalności w życiu człowieka. Jednocześnie dzieci poznają radosną nowinę o Chrystusowym wyzwoleniu z kajdan grzechu. Przytoczone tu racje dostatecznie przekonują do tego, aby nie żałować czasu i sił na ich organizowanie w związku ze spowiedzią rekolekcyjną czy okresową, jak na przykład przed uroczystością odpustową w parafii, przed pielgrzymką, czy, jak wspomniałem, z okazji pierwszego piątku miesiąca. Cytowane wcześniej teologiczne i pastoralne wprowadzenie do obrzędów pokuty kładzie mocny akcent na to, aby w taki sposób układać te nabożeństwa, aby one w żaden sposób nie były identyfikowane z samym sprawowaniem sakramentu pokuty i nie były traktowane jako forma ogólnego rozgrzeszenia wielu wiernych bez indywidualnej spowiedzi. A zatem, co składa się na nabożeństwo pokutne? Jego schemat jest podobny jak w innych nabożeństwach Słowa Bożego. A więc rozpoczyna go odpowiednio dobrany śpiew pokutny, po czym następuje pozdrowienie zebranych ze strony celebransa i krótkie jego wprowadzenie, które ma uświadomić sens i cel tej celebracji, a nade wszystko obudzić w wiernych prawdziwą skruchę i wolę przemiany życia. Po chwili osobistej modlitwy w ciszy celebrans wypowiada tak zwaną kolektę, czyli modlitwę niejako zbierającą indywidualne ciche prośby zgromadzonych. Gdy wszyscy usiądą, w drugiej części obrzędów następuje czytanie Słowa Bożego, które może, a nawet powinno być poprzedzone odpowiednim komentarzem. Po pierwszym czytaniu, analogicznie jak to jest we mszy świętej, przewidziany jest psalm responsoryjny, a po nim może być drugie czytanie z Pisma Świętego lub z odpowiednio dobranych pism ojców Kościoła na temat pokuty, nawrócenia i pojednania. Po Ewangelii celebrans wygłasza homilię ściśle nawiązującą do czytań. Po niej, jak zawsze, powinna być chwila medytacji w ciszy. Trzecią część celebracji pokutnej stanowią same obrzędy pokuty, na które składa się najpierw rachunek sumienia, polegający na stawianiu odpowiednio dobranych pytań o grzechy. Po każdym pytaniu należy zachować chwilę ciszy, aby wierni mogli się zastanowić nad sobą i wejść w swoje sumienie. Dopełnieniem rachunku sumienia, który stanowi w pewnym sensie kulminację tego nabożeństwa, jest akt pokuty. Może to być, podobnie jak na początku mszy świętej, wspólna recytacja słów „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu”. Dopełnia ją specjalna litania błagalna, po której wszyscy wspólnie odmawiają Ojcze Nasz, a celebrans konkluduje ją specjalną modlitwą końcową. Zanim nastąpi zamykające celebrację błogosławieństwo, poprzedzone zachętą do indywidualnej spowiedzi, może mieć miejsce pokropienie wodą święconą, a w okresie Wielkiego Postu nabożeństwo pasyjne, na przykład w formie drogi krzyżowej, adoracji lub przynajmniej ucałowania krzyża i temu podobne. Całość kończy wspomniane błogosławieństwo i odpowiedni śpiew pokutny. Jeżeli w nabożeństwie pokutnym bierze udział określona grupa, na przykład osoby odprawiające rekolekcje, to po Ojcze Nasz, modlitwie celebransa i zachęcie do spowiedzi, sam celebrans i inni kapłani udają się do konfesjonału, aby słuchać indywidualnych spowiedzi. W tym czasie może trwać wystawienie Najświętszego Sakramentu dla osobistej adoracji. Gdy wszyscy się wyspowiadają, wówczas można odśpiewać pieśń dziękczynną za łaskę pojednania, na przykład Magnifikat, a po niej udzielić końcowego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Przywoływane wielokrotnie polskie wydanie obrzędów pokuty zawiera 9 wzorów nabożeństw pokutnych według powyższego schematu oraz bardzo bogaty wybór czytań biblijnych, modlitw i litanii pokutnych, które można odpowiednio dobierać do potrzeb lub je modyfikować. Nabożeństwo pokutne jest więc cennym narzędziem duszpasterskim, które umiejętnie wykorzystywane z pewnością owocnie będzie służyć duchowemu pogłębieniu samego sakramentu pokuty.